Poranna rozmowa Gazeta.pl, profesor Renata Mieńkowska-Norkiena. Witam serdecznie w naszym programie. Bardzo się cieszę, że pani jest poza anteną. Zaczęliśmy sobie trochę o naszym bezpieczeństwie rozmawiać. Może zostawmy to na deser, jeżeli czas pozwoli, bo jednak wzbudza to chyba niekoniecznie najlepsze emocje w nas.
Niestety.
Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, co potencjalnie może się wydarzyć. Ale pretekstem do naszego spotkania jest 100 dni rządu nowego. Bo te 100 dni rządu minie dokładnie 22, czyli to będzie chyba czwartek.
Tak.
Więc oczywiście tych podsumowań będzie coraz więcej i to też jest taki chyba moment psychologiczny, że ten kredyt zaufania do nowej władzy
tak
jest, ale pewnie
kończy.
Się zaczyna kończyć, tak. Co zresztą, nie wiem, może mieć przełożenie na sondaże albo nie, bo jest najnowszy sondaż Polsteru dla Superekspresu. PiS 32, koalicja niecałe 31, więc te wahania jakieś takie minimalne, ale koalicja traci 1,5 punktu, a PiS zyskuje niecałe 2 punkty. Więc pytanie, czy to już taka pierwsza reakcja właśnie na te spełnione i niespełnione obietnice. To jak to z tymi obietnicami jest?
Udało się parę rzeczy zrobić rzeczywiście, ale pamiętajmy, ja od tego zacznę, że ten rząd zaczyna inaczej niż większość rządów demokratycznych, tak? To znaczy on zaczyna od sprzątania stajni Augiasza, a to zawsze zabiera czas, niestety, i to temu rządowi rzeczywiście tego czasu zabrało sporo, ale takie było też oczekiwanie społeczne i nadal jest. To znaczy wszystkie sondaże, niezależnie od tego, kto je robi, pokazują, że jest potrzeba rozliczeń, także w obozie PiSu. I dlatego teraz to ten sondaż, o którym pani wspomniała właśnie, pani redaktor, mnie trochę zaskakuje, bo ja się spodziewałam, że jednak będzie dużo gorszy wynik PiSu. A PiS, jak się okazuje, ciągle się trzyma całkiem nieźle i on się trzyma nieźle dzięki swojemu betonowemu elektoratowi. Natomiast jednak ten elektorat po stronie Koalicji Obywatelskiej, Hołowni i PSL-u jest dosyć kapryśny. Więc to się nie zmieniło. Był ogromny kredyt zaufania, ale też bardzo łatwo ten kredyt stracić. Tak? Po 100 dniach można powiedzieć, że są już wyborcy, którzy zastanawiają się, czy nie powinni powiedzieć sprawdzam i w razie czego ukarać. I ja myślę, że nie będę się rozwodziła nad tym, co się udało zrobić. Parę rzeczy się udało. To znaczy zaczęły się kwestie oczywiście VAT-u, kwestie inflacji, chociaż to robi teoretycznie tak, Narodowy Bank Polski, ale jednak w ogóle sam fakt, że przyszedł nowy rząd spowodował, że nagle giełda podskoczyła do góry, że nagle złoty się wzmocnił, ten złoty się cały czas wzmacnia i jest oczekiwanie, że do połowy roku będzie jeszcze mocniejszy.
Tak jest.
Więc dla eksporterów to może nie jest aż taka dobra wiadomość, ale z drugiej strony to dla nas wszystkich jest dobra wiadomość, też tym bardziej, że wyhamowuje inflacja i to tak konkretnie. A jak wyhamowuje inflacja, to też może rząd trochę więcej zrobić, chociaż oczywiście będzie mniej wpływów z VAT-u. No to niestety tak to wygląda. Paradoksalnie, ja wiem, że może nie wszyscy państwo są świadomi, ale jednak im wyższa inflacja, tym dla rządu lepiej,
tak
bo więcej pieniędzy wpływa do budżetu państwa. No ale rząd sobie z tym radzi i radzi sobie całkiem nieźle. Druga rzecz, że tam jest porządkowana też cała ta sfera prawna, bo tam był taki bałagan, jeśli chodzi o kwestie sądownictwa, jeśli chodzi o kwestie też podatkowe, dotyczące przedsiębiorców, tak? No kwoty wolnej ciągle jeszcze jest tutaj sporo rzeczy niezrobionych, ale jak na te pierwsze 100 dni, no moglibyśmy punkt po punkcie przejść, prawda, te 100 punktów na pierwszych 100 dni i moglibyśmy się zastanowić, ile się udało zrobić, ile nie, ale uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że tam się wszystkiego zrobić po prostu nie dało. Bo ja mówię o tym, że na przykład w sądownictwie parę rzeczy się udało, ale umówmy się, jeśli jest uchwała, a nie może być ustaw, bo prezydent ciągle może je zawetować i prawdopodobnie zawetuje, to trudno mówić o tym, że jest to jakiś spektakularny sukces. Ja myślę, że tego też są świadomi wyborcy właśnie obecnego obozu rządzącego, że jednak prezydent dosyć mocno podstawia nogę temu wielkiemu sprzątaniu, to po pierwsze, a po drugie realizacji tych obietnic. To też nie jest wszystko takie proste, bo jeśli wisi widmo w najlepszym razie skierowania w ramach kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, czy pseudo-Trybunału Konstytucyjnego ustaw, to wiadomo, że dwa razy się zastanawia, czy to minister Bodnar, czy Sienkiewicz na przykład, czy taką ustawę w ogóle procedować.
No tak, ale z drugiej strony politycy mówią, mimo wszystko działajmy, bo nie może być tak, że mając z tyłu głowy, że prezydent to będzie blokował, to my będziemy siedzieć i nic nie będziemy robić,
i
prawda?
Tu pani redaktor dotknęła pani bardzo ważnej kwestii, bo otóż przykład aborcji pokazuje, że nie zawsze tak jest, tak? A jednak okazało się, że mimo iż prezydent, nawet mając świadomość, że on może zawetować ustawy dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego, No jednak marszałek Hołownia zdecydował o tym, że ich procedować nie będzie. I w mojej ocenie to jest coś, co przyczyni się do tego, że Hołownia straci w tych wyborach. On ma, tego nie będzie wyraźnie widać, przecież on idzie z PSL-em. A PSL oczywiście ma silną pozycję na wsi. Tak. Wczoraj nawet mój kolega powiedział, że burżuazja wiejska to jest głównie PSL. I do tego PSL-u, no to powiedział humorystycznie, ale prawda jest taka, że PSL odzyskuje, odbija trochę PiS-owi ten elektorat wiejski, a wybory samorządowe zawsze sprzyjały PSL-owi. No Hołownia się pod PSL podpiął, chociaż nie jest wielką tajemnicą, że Hołownia też miał na listach byłych działaczy PiS-u. Mhm. Teraz pojawia się taka opcja, że Hołowni może wypaść paru potencjalnych na przykład kandydatów do sejmików, czy może nie kandydatów, ale tych murowanych powiedzmy członków sejmików, więc no to może być dla Hołowni problem.
Ale, no właśnie, a propos Hołowni, no bo to też jest oceniany właśnie chociażby za decyzję w sprawie procedowania projektów ustaw dotyczących aborcji, no ale też się zastanawiam, czy w kontekście tego, że nie wiem, czy nadal ma takie plany, ale o tym wyraźnie i głośno mówił, że chciałby startować w wyborach prezydenckich Polski w przyszłym roku. Czy teraz potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej, także Trzeciej Drogi, trzy razy się zastanawiał, czy chcą na niego głosować? Bo jeśli on wygra te wybory, no to co dalej z ustawami, nazwijmy to kobiecymi? Ale czy on też je będzie blokował?
To jest bardzo dobre pytanie, choćby dlatego, że taki potencjalny wyborca Hołowni, który powiedzmy, że wcześniej mógł się zachłysnąć jego błyskotliwością w czasie obrad Sejmu, świeżością i tak dalej, on się może zastanowić po prostu, po co prezydent, który będzie takim Dudą, tylko troszkę innym, tak? No bo Duda też by zablokował tę ustawę, ale tego nawet nie wiemy, natomiast co do Hołowni już wiemy.
Tak.
Więc szczerze mówiąc, to w mojej ocenie on po prostu zrobił sam sobie krzywdę tym, w jaki sposób rozegrał kwestię aborcji. W mojej ocenie to wynika, to taka uwaga powiedzmy ogólna o polskiej polityce, z tego, że my mamy w Polsce 90% partii, które są konserwatywne tak naprawdę. I 10%, czyli lewice i razem, które reprezentują bardziej progresywną część społeczeństwa. To jest za mało. I do tego jeszcze robią to w takim stylu, powiedzmy, no, Anna Maria Żukowska, Czarzasty i Zandberg do tego. Więc z całym szacunkiem dla wszystkich tych osób, to są politycy, polityczka, tak, ale jednak no, mogliby z perspektywy oczekiwań polskiego społeczeństwa trochę lepiej zdiagnozować to, czego... styl też, w jakim polskie społeczeństwo oczekuje, że jednak się będzie z nim rozmawiało na te trudniejsze tematy i bardziej emocjonalne. Ale 90% to jest Koalicja Obywatelska, w której ciągle dopieszczane jest skrzydło konserwatywne. I Donald Tusk przyglądał się tylko z bezpiecznej odległości tej całej dyskusji temu, co robił Hołownia na przykład i tym pyskówkom z Anną Marią Żukowską. Zresztą w mojej ocenie zaszkodziły też lewicy. Mimo iż lewica mogła naprawdę ugrać coś na tym sporze z Hołownią, no bo o lewicy było głośno, ona zyskała tożsamość, no ale tymi pyskówkami niestety też straciła jakby taki taką elegancję polityczną.
A czy postrzeganie czy przez te właśnie pyskówki, przez to zamieszanie a propos tych projektów straciła koalicja? Czy my postrzegamy teraz koalicję jako taki byt, który wybraliśmy, czekaliśmy nocami, staliśmy w tych kolejkach i to cały czas jest powtarzane i to wraca, a ta koalicja nie do końca spełnia te nasze oczekiwania.
Pani redaktor, to jest tak. Ona nie do końca spełnia oczekiwania, bo my jesteśmy, znaczy my, no ci, którzy głosowali na partie, na ugrupowania demokratyczne i ja jestem też wyborczynią ugrupowań demokratycznych, bo jestem demokratką. Natomiast, więc odpada Konfederacja czy PiS, to od razu mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to rozczarowanie. Ono jest z różnych powodów, tak? Po pierwsze, jedni są rozczarowani, że za powoli idzie sprzątanie. Ale są tacy, którzy są rozczarowani tym, że to jest sprzątanie nie w pełni legalne, tak? Albo no, nie w pełni zgodnie z każdym przepisem prawa. To nie jest takie łatwe, bo jak tu posprzątać, jak prezydent może zawetować każdą ustawę albo odesłać ją w trybie.
Albo się nie zastanawiamy, że wprowadzone w ciągu ostatnich 8 lat, nie wiem, ustawy czy rozporządzenia, pytanie, czy one były wprowadzone
Pani
legalnie.
Pani redaktor, tam jest w ogóle na przykład w systemie sądownictwa, tak, czy w ogóle w całej tej sferze wymiaru sprawiedliwości, powiedzieć, że to jest stajnia Augiasza, to jest nic nie powiedzieć. Tam jest po prostu taki bałagan. Absolutnie obywatele nie mają żadnej pewności prawnej. Mhm. To jest straszne, dramatyczne, ale to się próbuje naprawić i to robią naprawdę ludzie oddani sprawie, którzy nie pracują za takie pieniądze, za jakie pracowali ci, którzy stamtąd odchodzą, czy poplecznicy Ziobry, bo nie wszyscy odchodzą. Ale to byli ludzie, którzy dostawali bardzo konkretne pieniądze. To było po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie czasami za to, że byli spolegliwi wobec władzy. Tak? Będąc w systemie sądownictwa, który powinien kontrolować władzę, więc i pilnować praworządności, więc ci ludzie mieli bardzo silną motywację finansową, żeby rzeczywiście zrobić tam taki bardzo porządny bałagan. Teraz posprzątanie tego przy znacznie niższych nakładach, bo wiadomo, że ten rząd też pilnuje tego, żeby nie było takich przykładów demoralizacji, tak? No jednak nie jest łatwo. Mhm. Więc naprawdę tam ci ludzie robią co mogą, ja z nimi też systematycznie rozmawiam i naprawdę nie jest im łatwo. Oni też muszą na przykład, przygotowując projekt ustawy, oni się zastanawiają, czy to ma być projekt, który prezydent być może podpisze, więc oni muszą pójść na milion kompromisów przy okazji i ciągle jednak utrzymywać jakichś tam ludzi, którzy mogą podkładać nogę temu nowemu rządowi, czy na przykład radykalnie posprzątać, no ale wtedy prezydent prawdopodobnie ustawę zawetuje i co wtedy. Więc to nie jest sprawa łatwa. No minister Sienkiewicz obrał taktykę taką na razie, taktykę, bo trudno powiedzieć, czy to strategia, jednak bardziej radykalną, ale na przykład minister Bodnar idzie trochę wolniej. Mm-hmm. Skoro rozmawiamy o tym, co im się udało jednemu i drugiemu, na razie udało się powiedzmy połowicznie to, co sobie założyli. Każdy z nich obrał inną strategię, ale jeden jest oskarżany, na przykład minister Bodnar, o to, że idzie zbyt powoli, że to jednak jest nie do końca tak, jak być powinno, że spodziewano się, że bardzo szybko, zwłaszcza właśnie w wymiarze sprawiedliwości, te zmiany nastąpią. Mm-hmm. A minister Sienkiewicz jest krytykowany za to, że robi to zbyt mocno, z użyciem zbyt ciężkiego młota.
Nie ma pani takiego poczucia, pani profesor, a propos ministra Bodnara, że on chyba się nie spodziewał, na jak głęboką wodę zostanie rzucony. Chwilami mam takie poczucie, że próbuje się cały czas w tej rzeczywistości odnaleźć, ale
a nie jest mu łatwo.
Nie spodziewał się, że będzie aż tak trudno.
Tak, no bo on jest byłym rzecznikiem praw obywatelskich, gdzie naprawdę walczył o po prostu każdego obywatela, a tu przychodzi do miejsca, w którym minister Ziobro po prostu palcem wskazywał, kto w jaki sposób ma, jak prowadzić śledztwa, postępowania, tak, który przesuwał sędziów na przykład niewygodnych z, nie wiem, z Warszawy gdzieś tam na Podkarpacie, tak, i oni się musieli przenosić z rodzinami, żeby gdzieś tam funkcjonować, gdzie byli oddelegowani ludzie za jakieś kosmiczne pieniądze też na przykład do Ministerstwa Sprawiedliwości po to, żeby ich nagrodzić za spolegliwość, tak? Gdzie były jakieś takie układy bardzo dziwne wzajemnego wspierania się, powiedzmy, i ukrywania pewnych akt. My nawet nie wiemy, gdzie te akta są. Ja myślę, że minister Bodnar ich szuka też, bo przecież jest całe mnóstwo akt, które były ukrywane po to, żeby nie były prowadzone śledztwa. Nie wiadomo, gdzie one są. Giną. W garażach się odnajdują. To jest naprawdę, no pani redaktor, no my teraz widzimy po taśmach Obajtka i to jest dziwne, dlatego że PiS-owi nie spada tak, jak powinno spadać. To znaczy przy ujawnianiu tych wszystkich naprawdę, no, taśmy Obajtka pokazują, jaka to była skala degeneracji, a mimo wszystko w Telewizji Republika oczywiście nie pojawiają się te, przepraszam, może nie powinnam im robić, nabijać reklamy, ale z drugiej strony no, raczej powinni państwo omijać szerokim łukiem, ale tam nie przebija się informacja, że coś było w ogóle nie tak, tak? A Obajtek jest pokazywany jako ktoś, kto źle robi generalnie Polsce, więc no bo się okazało,
tak, ale te sondaże też, ten mnie trochę zaskoczył, bo ostatnio jak sondaże jakiekolwiek się pojawiały, to tam był ten spadek taki dość mocny Prawa i Sprawiedliwości, tam 20 parę procent mieli, prawda?
Tak, wraca poparcie. Znaczy tak, stracił Hołownia, a Hołowni, i to bardzo ciekawy jest przepływ, bo Hołowni zazwyczaj, Hołownia zyskiwał wtedy, kiedy traciła Koalicja Obywatelska. To były typowe przepływy elektoratu przed 15 października. Teraz jest trochę inaczej. To znaczy od Hołowni odszedł elektorat do PiS-u prawdopodobnie, ale to jest w mojej ocenie jednak elektorat na razie deklaratywny. To znaczy przy tych wszystkich aferach jednak mimo wszystko ten elektorat PiS-u taki mniej betonowy, on jest ciągle dosyć duży, ale on zaczyna się wahać. Z drugiej strony no to te najbliższe wybory, one jednak rządzą się swoimi prawami, to znaczy tam są też kandydaci pojedynczy gdzieś tam w samorządach bardziej istotni niż ich pochodzenie partyjne. Jest sporo takich komitetów, rozmaitych rzekomo bezpartyjnych albo bez nazw partyjnych, bez tych łatek. Natomiast no, one gdzieś tam sympatyzują z takim czy innym ugrupowaniem. Więc ja myślę, że w tym przypadku, no, jak Hołownia trochę stracił, to on stracił pewnie na rzecz PiSu, ale w mojej ocenie jednak będzie mniejsza frekwencja tutaj niż no, ta, która wystarczyłaby chyba dla PiSu.
Albo te wybory samorządowe chyba dużo mniej będą angażowały niż parlamentarne, prawda?
Tak, to na pewno, ale to jest akurat zła wiadomość dla obecnie rządzących, dlatego że mobilizacja młodych ludzi, mobilizacja kobiet bardzo pomogłaby ugrupowaniom, które obecnie rządzą. Natomiast wyskok Hołowni jest problematyczny, ponieważ kwestia aborcji jednak rozpala emocje, mm-hmm. zwłaszcza ludzi młodych i kobiet, bo kobiety przecież, ja nie rozumiem, jak Szymon Hołownia tego nie dostrzegł w przekonaniu o swojej, nie wiem, dojrzałości politycznej, bo jego ego niewątpliwie podpowiada mu, że podejmuje świetne decyzje. Natomiast jak on tego nie dostrzegł, że w 2020 roku ta powszechna mobilizacja przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, że ona odebrała 10 punktów procentowych poparcia PiS-owi i potem to tak już zostało, dzięki temu Hołownia, Koalicja Obywatelska, Lewica mogły wygrać, że jego zdaniem to się nie miało prawa przełożyć na obecne wybory, to jest dziwne. Dlatego, że w mojej ocenie jednak ta demobilizacja młodzieży i kobiet jednak będzie. Właśnie dlatego, że uznają, że tak naprawdę to Hołownia to jest PiS-bis, tylko w kwestiach światopoglądowych, tylko taki ładniejszy, bardziej powiedzmy błyskotliwy. Natomiast no, to są też często ludzie, którzy nie zagłosują na Tuska i nie zagłosują na Koalicję Obywatelską, a już na pewno nie na Lewicę. Bo z różnych powodów, bo Polska jest generalnie jednak ciągle społeczeństwem, które jest w dużej mierze konserwatywne. Mm-hmm. Jak się popatrzy na wyniki badań na przykład wartości, to robiło paru moich kolegów na przykład na uniwersytecie, to Polacy ciągle hołdują, właśnie ci młodsi. Oni nie są już religijni, ale na przykład wysoko cenią sobie wartość rodziny, też jakieś takie wartości, no na przykład niematerialne, tak? Mm-hmm. Więc oni nie są progresywni w takim rozumieniu, ale na przykład w takim rozumieniu, no powiedziałabym, lewicowym, tak? Natomiast oni też z drugiej strony są zorientowani proekologicznie, no i jednak rozumieją, że aborcja to jest kwestia życia i śmierci, ochrony zdrowia, tak? To są też ludzie, którzy są dosyć dobrze zorientowani w tym, jak argumentować kwestie aborcyjne, mm-hmm. czy kwestie właśnie progresywne, czego Szymon Hołownia nie docenia. To znaczy w Konstytucji to, co Trybunał Konstytucyjny zrobił, czyli interpretował akurat prawo do życia w Konstytucji, to jak się okazuje, wcale nie jest intencja ustrojodawcy, bo są stenogramy z posiedzeń tych ciał, które przygotowywały polską Konstytucję i tam nikomu nie przyszło do głowy, nie przyszedł do głowy pomysł zakazu aborcji. Tam chodziło o to, że aborcję po prostu, czy ochronę kobiety wyciąga się sprawa, czy wywodzi się sprawa do ochrony zdrowia i do ochrony prywatności. O czym się teraz nie mówi, szafuje się tylko tym jednym przepisem Konstytucji, tak co zrobił zresztą Trybunał Konstytucyjny też. Szymon Hołownia tego nie rozumie, że jakby, że obywatele to rozumieją. Mhm. I w mojej ocenie on rzeczywiście przestrzeliwuje, ale no, on się spodziewa, że jednak PSL go w tych wyborach uratuje, a do wyborów prezydenckich sytuacja się jeszcze zmieni.
No tak. A spodziewa się pani jakieś przetasowanie w rządzie teraz przy okazji tych 100 dni?
Teraz nie, ale myślę, że jest paru ministrów, którzy są planowani na zsyłkę do Brukseli, czy do Strasburga bardziej, do Parlamentu Europejskiego. Mhm. Pewnie minister Sienkiewicz, pewnie Borys Budka, minister Budka, więc myślę, że tam paru ministrów, którzy Sikorski. Przyszli szybko posprzątać, minister Sikorski, tak, którzy przyszli szybko posprzątać, mm-hmm. oni przyszli chyba po to, żeby właśnie rzeczywiście zrobić swoje, a później wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc raczej ja bym się spodziewała rekonstrukcji rządu już po wyborach samorządowych. Gdyby do niej doszło teraz, to by bardzo źle zadziałało dla kampanii oczywiście, mm-hmm. no bo co to by miało znaczyć, tak, że nie daliśmy rady, wymieniamy ministrów, to nie ma mowy o tym, żeby teraz się to zadziało. A jeśli wpadną na taki pomysł, to będzie to kontrproduktywne. Natomiast myślę, że jednak po wyborach samorządowych do czegoś takiego mm-hmm. dojdzie, no bo to będzie i pewien powiew świeżości i być może te nowe osoby, które przyjdą, Tusk będzie próbował pokazywać jako bardziej progresywne na przykład, tak? Jako te, które z większym prawdopodobieństwem będą reprezentowały właśnie młodzież, kobiety, czyli te takie grupy, które tego oczekują, bo na razie no, powrócili starzy ministrowie, nie ma świeżego powietrza jeszcze troszeczkę tyle, ile oczekiwaliby ci, którzy 15 października stali w tych długaśnych kolejkach. Więc myślę, że tak, nastąpi rekonstrukcja, ale to będzie raczej po wyborach samorządowych.
Wspomniała pani właśnie o tych wyborach do Parlamentu Europejskiego i też spotkałam się z taką opinią, że jeżeli Wąsik i Kamiński, bo też takie głosy się pojawiają, będą kandydować do wyborów, do eurowyborów, i dostaną się do Europarlamentu, to tak naprawdę wytrąci to argument prezydentowi. Tak, no bo on jakby na tym się podpierał, tak? Że będzie wetował, czy będzie odsyłał do Trybunału wszystkie ustawy, bo one są nielegalnie przyjęte przez Sejm, bo brakuje tych dwóch panów.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor, ponieważ ja też uważam, że to będzie dla niego o tyle niekomfortowa sytuacja, że do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej nie będzie wysyłał już ustaw, bo nie będzie miał tej podstawy, na którą się teraz powołuje. Ale myślę, że Andrzej Duda, a właściwie Marcin Mastalerek, bo nie powinniśmy chyba rozmawiać o Andrzeju Dudzie, tylko porozmawiajmy o Marcinie Mastalerku.
Nowa gwiazda.
Tak, o Marcinie Mastalerku. No więc Marcin Mastalerek ma chyba taki plan, żeby prezydent z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, żeby przejęli chyba schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Mhm. I to, czy on tego będzie chciał, ten ostatni, czy nie. I to może doprowadzić do rozpadu PiSu oczywiście, bo zapewne znajdzie się taka gwardia, powiedzmy, bardzo wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu działaczy partyjnych, którzy pozostaną przy nim, a nie jestem pewna, czy Jarosław Kaczyński łatwo pobłogosławi właśnie temu tandemowi Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. Ale jeśli tak rzeczywiście będzie, no to prezydent będzie musiał obrać jakąś konkretną strategię, konkretną taktykę i pytanie jaką. I on już nie będzie celował w betonowy elektorat PiSu, bo ten zostanie raczej przy Jarosławie Kaczyńskim, będzie chciał pewnie wyjść po elektorat centrum. To oznacza, że na ileś rzeczy będzie się musiał zgodzić, bo w przeciwnym razie będzie ciągle uznawany za twardogłowego. Poza tym pamiętajmy, że, bo my tak, ja też widzę po wielu analitykach teraz i też dziennikarzach, takie podejście, Andrzej Duda jeszcze pozostanie przez te półtora roku, a później to już w ogóle się wszystko uwolni. I nagle będzie możliwość już przyjmowania, uchwalania ustaw spokojnie i prezydent to podpisze, tylko wybory prezydenckie w demokratycznym państwie, a takim już znowu w pełni jesteśmy, mają to do siebie, że może je wygrać także kandydat, którego nie lubimy i nie popieramy. I także kandydat, który będzie wywodził się z tej samej formacji co Andrzej Duda. Więc musimy o tym pamiętać i takie zakładanie, że po półtora roku to się coś uwolni, jest w mojej ocenie błędne. To znaczy zarówno Szymon Hołownia tymi swoimi takimi teraz problematycznymi w mojej ocenie politycznie decyzjami dotyczącymi kwestii aborcji, może zniechęcić do siebie wielu swoich potencjalnych wyborców w wyborach prezydenckich. Zobaczymy też, co osiągnie Rafał Trzaskowski, czy on będzie kandydatem na premiera, czy będzie nim na prezydenta, czy będzie nim na przykład Donald Tusk, który ma olbrzymi elektorat negatywny, ale jednocześnie on ma taką sprawność polityczną, która może mu pomóc w przejściu przynajmniej w pierwszej turze do drugiej tury wyborów prezydenckich, a wtedy to już taki potencjał będzie miał niewątpliwie, no bo wtedy jest głosowanie taktyczne, a nie sercem. I o tym też pamiętajmy. Więc w mojej ocenie tam się bardzo dużo jeszcze może wydarzyć, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Włącznie z tym, że nie wiem, teraz to jest Tobiasz Bocheński, tak, który ma być kandydatem PiSu. O nim też są różne, powiedzmy, opinie, także w samym ugrupowaniu Zjednoczonej Prawicy, czy w całym tym ugrupowaniu, ale to może być także inny kandydat. Pamiętajmy, że Andrzej Duda to też nie był człowiek z pierwszego garnituru,
oczywiście,
powiedzmy, politycznego.
Że tak. O czym dzisiaj pewnie już właśnie nie pamiętamy. Ale dokładnie. Wspomniała właśnie pani o tym, bo pojawiła się w przestrzeni publicznej taka informacja, że faktycznie Mateusz Morawiecki i prezydent coś tam kombinują, żeby jakąś nową partię... nową partię stworzyć. No i do tego odniósł się między innymi był już szef MON-u, czyli Mariusz Błaszczak. No i z kolei na to pan Mastalerek napisał coś takiego: patrząc na pana osiągnięcia w odbudowie przemysłu zbrojeniowego, to ja panu nie wróżę przyszłości, zajmie się pan wreszcie pracą, a nie fejkami. To co tam na tej prawicy się dzieje? Znaczy, inaczej, pan Mastalerek już od jakiegoś czasu jest z boku i przygląda się i mocno krytykuje.
Do Jarosława Kaczyńskiego.
Dokładnie, prawda? I bardzo mocno krytykuje właśnie chociażby to, co robi Jarosław Kaczyński, czy Prawo i Sprawiedliwość, no ale tam jeszcze na to wszystko jest Patryk Jaki i tak dalej, że tam się zaczęły jakieś takie tarcia? Czy to może doprowadzić do jakiegoś według pani rozdarcia, rozłamu, nie wiem, chociaż właśnie Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość? Zwłaszcza, że nie ma Zbigniewa Ziobry, który pewnie tam by z batem nad nimi wszystkimi stał.
Znaczy niewątpliwie dojdzie do rozłamu w PiS-ie. Ja o tym mówiłam też zresztą jeszcze przed wyborami z 15 października. Już na pewno zaraz po wyborach było jasne, że zaczną się rozliczenia. Pamiętajmy, że wysycha powoli źródło finansowania tego ugrupowania, no bo wiadomo, że będąc u władzy, Zjednoczona Prawica wyciskała także budżet państwa jak cytrynę i to szło przez spółki Skarbu Państwa, przez rozmaite fundusze, fundacje i tak dalej. To się dopiero zaczyna być ujawniane przez dziennikarzy, przez obecnie rządzących, ale na pewno skala tego była ogromna, w związku z czym też i zastrzyki finansowe były duże. Natomiast jak ja dzisiaj słyszę o Adamie Gomole, który mówił o 20 tysiącach za listy, za miejsca na listach samorządowych, to myślę sobie, że to są stosunkowo nieduże pieniądze, jak na to, czym operowała Zjednoczona Prawica, co w ogóle nie usprawiedliwia tego typu działań, absolutnie. Natomiast tam były ogromne pieniądze zaangażowane. Teraz tych pieniędzy jest coraz mniej, więc też siłą rzeczy, jak wysycha źródełko, a ciągle są oczekiwania, no to się zaczynają tarcia, zaczynają się wewnętrzne walki. Druga rzecz jest taka, że zawsze się znajdują oportuniści, którzy zaczynają współpracować z nową władzą.
Oczywiście.
I oni też rozbijają od środka trochę tę jedność. Już wiemy, że takich osób trochę jest. Kolejna kwestia to jest oczywiście kwestia ambicji osobistych. No, premier Morawiecki właściwie odszedł trochę w niebyt.
Tak.
Więc on będzie musiał znaleźć dla siebie jakieś miejsca. On ambicje ma niewątpliwie spore.
On się chyba w ogóle nie odnalazł, mam wrażenie, w tej nowej opozycji.
Tak, nie wiadomo, tak, co się tam z nim w tej chwili dzieje. Nie jest pupilem Jarosława Kaczyńskiego. Być może no, ma z nim jakieś dobre relacje, ale na pewno nie jest to tak, że teraz Jarosław Kaczyński zahacza na nim właściwie całą przyszłość PiS-u. Natomiast rzeczywiście z prezydentem Andrzejem Dudą on może dobrze porozumieć się w kontekście no, wspólnego celu, tak jakim jest przejęcie jakiejś tam części elektoratu PiS-u. I rzeczywiście to może przynieść taki skutek, że ten elektorat taki bardziej powiedzmy no, pivotalny, taki, który może zmienić, czy może chcieć zostać przy PiS-ie, ale nie przy tym PiS-ie takim betonowym, że on rzeczywiście może przejść do tego nowego ugrupowania. Problem jest tylko taki, że to nie będzie 30%, tak? To będą pewnie gdzieś jakieś maksymalnie 20%, co wskazuje trochę to ugrupowanie na bycie w opozycji. Ale rozumiem, że cel jest taki, żeby potem współpracować z tymi, którzy zostaną przy Kaczyńskim i być może z Konfederacją. Mało tego, rozmawiamy teraz o wyborach samorządowych, ale za chwilę będą wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie pamiętajmy, że stawka jest trochę inna. To znaczy tam się mobilizują ponadkrajowe, czy te transy europejskie, duże sieci rozmaitych ugrupowań politycznych i na pewno jest duża mobilizacja po stronie tych ugrupowań populistycznych. Le Pen, AfD w Niemczech, tak, we Włoszech, te populiści w Hiszpanii. Głównie ci prawicowi są najbardziej aktywni, więc tutaj i Konfederacja, i PiS ma możliwość współpracy, też pewnych zastrzyków finansowych, bo wiadomo, że to też jest współpraca, która jakoś tam wiąże się z środkami finansowymi. Więc ja myślę, że tam będzie też jakaś próba stworzenia czy zbudowania jakiejś narracji też w oparciu właśnie o niechęć do Unii Europejskiej, taką antyukraińskość być może też, no bo wiadomo, że na tym się też łatwo zbija kapitał. Poza tym wtedy jest łatwiej zyskać finansowanie powiedzmy, że Marine Le Pen o tym mówi głośno, że była finansowana przez Kreml, podobno już nie, ale z tym może być różnie, bo wiadomo, że stawka jest bardzo wysoka. Jak to będzie wyglądało docelowo, nie wiemy, ale moi koledzy, koleżanki badają te powiązania finansowe i czasami to włos się na głowie jeży. Jeśli chodzi o te międzynarodówki takiej skrajnie prawicowej, populistycznej powiedzmy opcji w Unii Europejskiej, więc co wtedy, raczej się nie rozpadnie PiS do tego czasu też, bo będą próbowali budować właśnie tę swoją narrację w oparciu jednak o schedę po tym, co robili wcześniej. Tak? Natomiast myślę, że po wyborach europejskich, jeśli przegrają, ja prawdopodobnie je przegrają jednak, no bo kwestie najbardziej emocjonujące tutaj jednak i kwestie bezpieczeństwa te będą lepiej rozgrywać obecnie rządzący. Dlatego, że no, więcej mają do zaoferowania po tak prostu jest. Polakom. I myślę, że z tej perspektywy po wyborach do Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie PiS się rozpadnie. Być może nawet wcześniej, bo tam są takie tarcia, że no, może dojść nawet wcześniej do tego, ale jakąś będą próbowali jednak pewną wspólnotę budować, no bo będą próbowali jednak ten elektorat utrzymać, który mają. A sondaże ciągle pokazują, że to jest spora grupa.
No ale myślę, że a propos sondaży i poparcia dla rządzących i też obie strony na pewno zdają sobie o tym doskonale sprawę, to o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, czyli bezpieczeństwo. Mhm. I to jest kwestia taka, która w tej chwili no, ze wszystkich stron jesteśmy torpedowani tymi informacjami i NATO, i nasi, nie wiem, generałowie, i światowi przywódcy mówią o tym, ile nam czasu jeszcze zostało, kiedy Putin zaatakuje NATO, prawda? Mhm. I to jest ta narracja, która się bardzo intensyfikuje i pojawia w przestrzeni. Mhm. I chyba to jest taki kierunek, gdzie władza powinna się na tym skupić i na budowaniu tego poczucia jednak bezpieczeństwa. Czytaj wzmacnianiu oczywiście armii, nie wiem, teraz afera oczywiście, ile dostaliśmy pieniędzy na amunicję i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale to a propos tej afery, to pewnie u Państwa już były rozmaite dementi. Natomiast ja chciałabym powiedzieć tylko bardzo wyraźnie, żeby nie było żadnej wątpliwości, że to był konkurs. Mhm. I w ramach tego konkursu, to za czasów jeszcze Mariusza Błaszczaka,
tak
były aplikacje polskich firm o dofinansowanie. I w związku z tym, jeżeli polskie firmy aplikowały o 11 milionów euro, to trochę trudno, żeby dostały
więcej,
tak?
Tak,
no,
tak?
Nie dostajemy więcej niż aplikujemy. Co więcej, to było jednak tak, że te polskie firmy też nie wszystkie mogły dostać, dlatego że te aplikacje nie wszystkie były poprawnie wypełnione. No jest pomysł teraz, żeby był nowy konkurs.
Nowy konkurs, tak jest.
I to jest... Po raz pierwszy ja widzę taką proaktywność po stronie polskich władz. To znaczy nie rozkładamy rąk, ojej, stało się, tak? No bo tamci...
Tylko zróbmy coś.
Mm-hmm. I to jest bardzo rozsądne podejście. To znaczy Unia Europejska nie jest owszem workiem bez dna, ale z drugiej strony ma świadomość tego, że każde finansowanie obronności w tej chwili będzie na wagę złota, a to nie jest w żaden sposób kontrowersyjne, tak? Bo to są konkursy, to jest wspieranie firm europejskich, to są to są też te przetargi takie bardzo transparentne, powiedziałabym, bo Unia Europejska o to dba. Więc ja myślę, że tutaj większego problemu nie ma. No zobaczymy, czy to rzeczywiście znajdzie przełożenie na tym poziomie europejskim, ale jest na to szansa, bo teraz mamy kompletnie inną pozycję oczywiście w Unii Europejskiej, niż miał rząd Zjednoczonej Prawicy.
No tak, już nie zdążymy niestety o tym porozmawiać, ale to będzie wątek na następne nasze spotkanie właśnie, odnawianie tych relacji z Unią Europejską. Profesor Renata Mieńkowska-Norkien była razem z nami. Bardzo dziękuję pani
bardzo
profesor
dziękuję.
Za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Państwu także dziękujemy i do zobaczenia.